wielu z nas czasy PRL-u kojarzy i utożsamia z filmami Stanisława Barei, a pokolenie współczesnych nastolatków nie myśli o tym wcale. Szara komunistyczna rzeczywistość miała się nijak do ekranowych komedii, a dla wielu była prawdziwym koszmarem. Dziś, wraz z moją gościnią, chciałbym poruszyć temat zapomnianych bohaterek tamtych czasów. Miały 20-30 lat, przed sobą najlepsze lata życia i zamiast małej stabilizacji wybrały bunt. A konsekwencją buntu w komunistycznej Polsce lat 80. było dla nich niszczenie małżeństw, ich dzieci trafiały do domów dziecka, że o prozaicznym biciu nie wspomnę. Znały konsekwencje, mimo to nie poddały się. Kiedy w sierpniową sobotę 1980 roku zadowoleni z wywalczonej podwyżki robotnicy zakończyli strajk i chcieli wyjść ze Stoczni Gdańskiej, zamknęły bramy, a tym samym rozpoczęły strajk solidarnościowy. Solidarność od francuskiego solidarité, czyli wzajemna odpowiedzialność. Dobry wieczór. Ja nazywam się Michał Barton i zapraszam na kolejne konkretne rozmowy o książkach. Dzisiejszego wieczoru moją gościnią jest pisarka i reżyserka Marta Dzido, autorka powieści Ślad po mamie, Małż, Matrioszka, Frajda. A przyczynkiem do dzisiejszej rozmowy jest jej wydana w 2016 roku książka reporterska Kobiety Solidarności. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Pani Marto.
Dobry wieczór.
Niedawno prowadziłem wywiad z Wojciechem Ladą, którego tematem była jego najnowsza książka Powstania Warszawskiego Dzień Powszedni. I on zwrócił moją uwagę na to, że w Warszawie jest olbrzymi pomnik Powstania Warszawskiego, ale pośród kilkudziesięciu znajdujących się tam postaci nie ma ani jednej kobiety. W roku 2021, czyli po 77 latach od zakończenia Powstania Warszawskiego, przy Ogrodach Krasińskich osłonięto pomnik kobietom Powstania Warszawskiego. I to dało mi do myślenia. Uważam Powstanie Warszawskie za jeden z kamieni milowych naszej historii najnowszej. Jest to nieprzerobiona trauma, przynajmniej w Warszawie. Kolejnym takim kamieniem jest dla mnie Solidarność. I choć kobiety Powstania Warszawskiego zajęły już należne miejsce na kartach historii, tak o kobietach Solidarności mało kto pamięta. Spotkałem się nawet z powiedzeniem, że do pewnego momentu najbardziej znaną kobietą Solidarności była Matka Boska w klapie Lecha Wałęsy. Pani Marto, dlaczego pamięć o kobietach Solidarności jest nadal tak słaba?
No ja myślę, że troszeczkę się zmienia już od jakiegoś czasu, od paru lat, od kiedy zrobiliśmy film Solidarność według kobiet i ukazała się moja książka, to mam wrażenie, że troszeczkę tę opowieść udało nam się zmienić, bo mieliśmy takie szczęście, że pokazywaliśmy nasz film w wielu miastach w całej Polsce, ale też na świecie. I to pytanie, dlaczego kobiety znikają z historii, albo dlaczego w ogóle ich nie ma, może nawet nie znikają, tylko nigdy właściwie się w niej nie pojawiają. To pytanie powraca i ono nie dotyczy tylko i wyłącznie, jak pan powiedział, wydarzeń Solidarności czy Powstania Warszawskiego, ale to jest jakiś taki mechanizm, który da się zaobserwować w różnych miejscach praktycznie na całym świecie. Pamiętam takie spotkanie w Pradze czeskiej, gdzie pokazywaliśmy nasz film i dyskutowaliśmy w ogóle o tym temacie. Na to spotkanie zostały zaproszone działaczki Karty 77, sygnatariuszki i opozycjonistki czeskie. I one powiedziały wtedy, pamiętam, że życzyłyby sobie, żeby o nich też powstał taki film dokumentalny. I dlaczego czegoś takiego nie ma? Tak się złożyło, że rok później czy dwa lata później wyszła książka Bytowa rewolta, w której te kobiety zostały przypomniane, ale też to było pierwsze takie działanie na rzecz przywracania pamięci o zapomnianych bohaterkach. No ale na przykład, kiedy byliśmy z książką w Irlandii, w Dublinie, na Uniwersytecie Trinity College, tam ten pokaz był okazją do tego, żeby przypomnieć bohaterki Powstania Wielkanocnego. Też zapomniane, nieznane, o których nikt nie wiedział, no bo wszyscy znają nazwiska mężczyzn, przywódców, a o kobietach się nie mówi. No to pytanie, ono jest takie bardzo szerokie i odpowiedź na nie wcale nie jest taka jednoznaczna. Dlaczego my o kobietach nic nie wiemy? No nie wiemy dlatego, że narracje i historie piszą ludzie, których interesują tylko i wyłącznie nazwiska przywódców, albo uznają, że rola kobiet była jakaś na marginesie, taka nieistotna, nieważna, nie zadają takich pytań. Dlatego, że archiwiści nie zadają sobie trudu, żeby podpisywać fotografie archiwalne skrupulatnie i opisywać tam na tych fotografiach też kobiety. I myślę, że się przyzwyczailiśmy do takiej opowieści o historii, która polega na tym, że są przyczyny wojny, skutki wojny, przebieg wojny, ważniejsze daty i właściwie tyle. Ale jest to narracja, moim zdaniem, taka bardzo uproszczona, czarno-biała, dosyć niesprawiedliwa i wybrakowana.
To może trochę pocieszać, że wykreślanie kobiet z historii nie jest tylko naszą polską domeną.
Nie wiem, czy to pociesza, czy to raczej wręcz przeciwnie. Ale no, myślę, że to się zmienia, że się zmienia ta perspektywa. Ona się też zmienia dlatego, że jest coraz więcej badaczek tejże historii. Kobiet, które szukają być może dla siebie jakichś inspirujących postaci kobiecych w historii. Starają się tą narrację zgłębiać, szerzyć. Powstaje cała masa publikacji, inicjatyw, takich jak chociażby Muzeum Historii Kobiet, czy książki typu Brakująca połowa dziejów, spektakle teatralne, wystawy. I właściwie taki trend, który ja obserwuję od kilku lat w Polsce, którego powiem szczerze, że też czasem jest aż nadto, trend polegający na uwypuklaniu kobiecych ról w rozmaitych wydarzeniach historycznych, do tego stopnia, że opowiadanie II wojna światowa oczami kobiet, kobiety zesłane na Syberię, działaczki opozycji czy powstań styczniowych, listopadowych itd., itd. I jakoś w moim otoczeniu tego jest bardzo dużo i mam wrażenie, że to się zmienia. Cieszę się z tego. Natomiast już takie jakieś hasła typu Warszawa jest kobietą, czy nie wiem, komunikacja miejska jest kobietą, i tak dalej, to już czuję, że za bardzo, że już gdzieś ta moja odporność na to też się kończy. Cieszę się bardzo, że jest tak dużo opowieści o tej historii, bardzo różnych i też nie tylko naukowych, ale też takich przedostających się do popkultury i do szerszego grona odbiorców.
Może to kwestia tego, że po latach nieobecności kobiet na kartach historii jest przegięcie w drugą stronę, że użyję słowa przegięcie.
Po latach nieobecności to są wieki przecież nieobecności i wieki takiego właściwie braku uczestnictwa w kulturze, w nauce, w kreowaniu narracji, no bo przecież wszyscy wiemy, kiedy kobiety uzyskały prawa wyborcze, od kiedy kobiety mogą studiować na uniwersytetach, od kiedy mają dostęp do wiedzy i od kiedy zmieniła się mentalność nasza, tak, że kobiety mogą same decydować o swoim życiu, o tym, czy wyjdą za mąż, czy nie wyjdą, bo przecież przez wieki było tak, że albo o ich za mąż pójściu decydował ojciec i one nie miały nic do powiedzenia. Kiedy się chciały kształcić i nawet jeśli miały taką możliwość, to przecież albo były zmuszone wyjeżdżać za granicę, jeśli miały pieniądze, bo tutaj nie miały takiej możliwości. Chociażby Maria Kieliskłodowska, która kształciła się za granicą i kiedy wróciła do Krakowa, to Uniwersytet Jagielloński odmówił jej prowadzenia badań i odmówił jej pracy tamże, bo miała niewłaściwą płeć. I takich przykładów jest całe mnóstwo, więc to, że te prawa mamy i że to się zmienia, to tak naprawdę wobec wieków, kiedy tych praw nie miałyśmy, kiedy ta narracja była zupełnie inna, to jest bardzo krótki czas, więc myślę, że tutaj jeszcze dużo przed nami.
Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że w 2014 roku wraz z Piotrem Śliwowskim wyreżyserowała pani film Solidarność według kobiet, a potem w 2016 roku ukazała się książka Kobiety Solidarności, która jest przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Co skłoniło panią do nakręcenia tego filmu i napisania książki?
Z Piotrem Śliwowskim zrobiliśmy film. W 2014 on miał premierę, ale myśmy pracowali nad nim prawie 4 lata. Więc to jest efekt takiej żmudnej pracy, która polegała na tym, żeby przede wszystkim przekonać bohaterki do tego, żeby zgodziły się wziąć udział w tym przedsięwzięciu filmowym, porozmawiać z nimi, znaleźć materiały archiwalne, do których wcale tak łatwo nie było dotrzeć. No i przede wszystkim finansowanie tego filmu, bo słyszeliśmy, że to jest bardzo ważny temat i taki szlachetny i wszyscy nam kibicowali, natomiast instytucje, które finansują takie projekty, nie były skore do tego, żeby zaangażować się tak od razu w takie przedsięwzięcie i taki temat. I po tym, jak film został zrealizowany i został pokazany, mieliśmy poczucie, że mamy jeszcze bardzo dużo historii, które jakoś nie udało się nam ich opowiedzieć poprzez to medium filmowe. I postanowiłam, że ukaże się ta książka reporterska, która jest takim dopełnieniem obrazu filmowego. A w 2023 wyszło wznowienie tej książki, które są uzupełnione jeszcze o kilka tekstów, o kilka historii. Ja mam cały czas poczucie, że to jest temat, któremu można by jeszcze poświęcić 20-30 lat i wciąż by było mało i zgłębiać go dalej. Natomiast dzisiaj, kiedy rozmawiamy w 2024 roku, no to mam też głęboką świadomość tego, że to, co nam się udało wówczas, kiedy ten film kręciliśmy, to przede wszystkim to, że dotarliśmy do uczestniczek tamtych wydarzeń. Bo dzisiaj te kobiety nie wszystkie żyją, nie wszystkie są w dobrym stanie zdrowia i w takim, który pozwalałby na to, żeby zająć im 2-3 dni nagraniem i wypytywaniem o przeszłość. I mam takie poczucie, no szczególnie w ostatnich 2-3 latach, kiedy bohaterki niektóre odeszły, no to mam poczucie, że udało nam się, właściwie, że to był ostatni moment na to, żeby taki film zrealizować i żeby móc właściwie porozmawiać ze świadkiniami historii.
Jakie wydarzenia lub osoby były dla Pani szczególnie inspirujące podczas pracy nad Kobietami Solidarności?
Jejku, wszystkie. Wszystkie były bardzo inspirujące i od każdej się czegoś nauczyłam. Były takie spotkania, które zmieniły nie tylko mnie, ale też zmieniły życie bohaterek. I tak było z Ewą Osowską. Z Ewą, która była jedną z tych, które uratowały sierpniowy strajk w 80 roku i o której istnieniu historia zapomniała. I właściwie bardzo trudno było ją odnaleźć. Ja nie wierzyłam w to, że aż dotrzemy do niej. I kiedy po kilku miesiącach poszukiwań odnaleźliśmy Ewę żyjącą pod Neapolem, która przez telefon powiedziała, no jak skoro tak bardzo chcecie, to przyjedźcie do mnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Potem okazało się, że ona nie rozmawiała z nikim przez 30 kilka lat, z żadnymi dziennikarzami, nie chciała wracać do tamtych wydarzeń, właściwie wymazała swoją przeszłość. I ten film, i to spotkanie, to, że opowiedzieliśmy jej historię, przywróciliśmy ją tej opowieści. I Ewa, która przyjechała później na premierę filmu i była też na kilku spotkaniach z nami po projekcjach, pojechaliśmy do Gdańska, do Katowic, do Wrocławia, to sprawiło, że wróciła do Polski, że postanowiła zmienić swoje życie. A tam, kiedy ją spotkaliśmy w tym 2013 roku, no to była na takiej dobrej drodze do tego, żeby rzeczywiście o niej historia zapomniała i żeby ona też zapomniała o swojej historii. Bo myślę, że gdyby nie to spotkanie z nami, to nie wiem, czy komukolwiek udałoby się do Ewy dotrzeć i opowiedzieć o niej. A to była młoda dziewczyna, która miała 19 lat i która się znalazła w Stoczni Gdańskiej w sierpniu w 80 roku. Była sąsiadką Lecha Wałęsy i razem z innymi działaczkami, z Anną Walentynowicz, z Aliną Pienkowską, była jedną z tych, które spowodowały, że robotnicy nie opuścili Stoczni Gdańskiej i kontynuowali strajk. No i to jest taka historia, którą chyba już w większości znamy, że ten strajk, on się po 3 dniach załamał. Lech Wałęsa powiedział, że kończymy strajk, podwyżki dla pracowników stoczni wywalczyliśmy, można iść do domu, była sobota, ludzie zaczęli wychodzić. No i wtedy te kobiety, dziewczyny mówią, nie, 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 słuchajcie, nam nie chodziło podwyżki, nam chodziło coś więcej. A poza tym inni strajkują. Jeśli my teraz tego nie doprowadzimy do końca, to nie będzie takiej szansy i nie można teraz pójść do domu. Ja myślę, że to jest w ogóle kluczowy moment. To jest też moment, w którym Alina Pieńkowska chyba po raz pierwszy w kontekście tych wydarzeń i tego, co się dzieje, używa słowa solidarność, bo ona krzyczy, słuchajcie, musimy organizować strajk solidarnościowy, strajkować solidarnościowo. Inni też strajkują, my nie możemy się teraz wyłamać, my nie możemy tego tak zostawić. No i to jest taki moment, w którym ja uważam, że się rodzi solidarność. I gdyby nie one, to nie wiem, czy byłoby takie wydarzenie jak podpisywanie porozumień sierpniowych i później rejestracja NSZZ Solidarność w tym 80. roku jesienią, kiedy oni przyjeżdżali do Warszawy, do sądu i kiedy już te struktury zaczęły się tworzyć. Mogłoby czegoś takiego w ogóle nie być. I warto sobie zdać z tego sprawę, że stało się to nie dzięki legendarnemu, czy symbolicznemu, czy nawet, nie wiem, czy potwierdzonemu faktami skakaniu przez płot, czy przez mur, czy nie wiadomo jak to tam było. Tylko to się stało w tym momencie, tego trzeciego dnia, kiedy one krzyczą, zostańcie, strajkujemy dalej.
Proszę mi powiedzieć, jak się pani wydaje, czy w ogóle zastanawiała się pani kiedykolwiek nad tym, czy pani rok urodzenia w jakiś sposób determinował pani poglądy i podstawę życiową?
Nie mam pojęcia, czy mój rok zdeterminował, natomiast mój rok urodzenia 81 jest rokiem, który oczywistym jest, że ja tamtych wydarzeń nie mogłam w nich uczestniczyć, ani ich pamiętać, ani ich w jakikolwiek sposób być jakoś związana z nimi. Natomiast moje zainteresowanie tamtym czasem też wynikało chyba z tego, że ja jakby wchodząc w dorosłość i starając się rozumieć otaczający mnie świat, Polskę, rzeczywistość, zaczęłam sobie zadawać pytania, jak to się, jakby skąd się to wzięło, jakie wydarzenia nas tutaj doprowadziły. I tamten czas był dla mnie, no z jednej strony oczywiste jest, że nikt w szkole podstawowej czy średniej się nie nauczył, ani nawet być może nawet nie miał jeszcze wówczas lekcji na temat Solidarności, a jeśli miał takie szczątkowe informacje, bardzo, bardzo takie czarno-białe. I zaczęłam to zgłębiać, zaczęłam czytać na ten temat i próbować rozumieć to, co się w Polsce wydarzyło, ten czas transformacji, przemian, co do tego doprowadziło, jak to się stało. No i zaczęłam zadawać te pytania. Kto za tym stał? Kto tam był? Kto w tym uczestniczył? Co się z tymi ludźmi dzieje? Dlaczego wiemy, o niektórych wiemy, o innych nie wiemy? Jak to jest, że na zdjęciach są ci, a tam ci też są, ale nie podpisani, nie podpisane? Myślę też, że ten mój rok urodzenia sprawił, że może łatwiej mi było rozmawiać z uczestniczkami tamtych zdarzeń, bo ja po prostu nie miałam z tymi zdarzeniami nic wspólnego. I przychodziłam i zadawałam pytania, które były może banalne, proste, naiwne. Były pytaniami czystej ciekawości osoby zupełnie innego pokolenia, która się po prostu próbuje dowiedzieć, jak to było i dlaczego tak się wydarzyło.
Czyli symboliczna córka Solidarności.
Symboliczna, tak. Można tak powiedzieć.
Jakie źródła i materiały wykorzystała pani w swojej pracy nad książką i filmem?
Bardzo, bardzo dużo było tych materiałów. To były przede wszystkim spotkania i rozmowy. I te spotkania i rozmowy powodowały, że zaczynaliśmy szukać w archiwach tych fotografii albo materiałów filmowych. I to było, dla mnie to było wielkie zaskoczenie, bo ilość materiałów wizualnych przedstawiających kobiety, które przemawiają, które górują nad tłumem, których rola jest, wykracza po prostu o wiele dalej niż jakieś zaplecze polegające na przygotowaniu jedzenia, robieniu herbaty czy przepisywaniu tekstów na maszynie. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo czym innym jest opowieść, która zawsze jest opowieścią subiektywną i pamięć też po latach pewne wydarzenia może koloryzować, zmieniać. Natomiast fakty są takie, że zdjęcia przedstawiają to, co było. Więc to po prostu było coś dla mnie niesamowitego. Z jednej strony słyszeć od bohaterek, to nie było nic takiego wielkiego. No tak, robiłyśmy tą robotę, bo ją trzeba było zrobić, ale to nie można tak wyolbrzymiać, nie byłyśmy bohaterkami. No tak, aresztowali nas, siedziałyśmy w więzieniach, no ale to każdy wtedy człowiek porządny wiedział, po której stronie ma być, no to siedział, jak mu się nie udało ukrywać. I takie z jednej strony bagatelizowanie, no a z drugiej strony te materiały archiwalne, na których ta Ewa Osowska, wspomniana dziewczyna lat 19, stoi obok Wałęsy, a właściwie to mogłam powiedzieć nie, Wałęsa stoi obok niej, bo to ona przemawia. Czy Walentynowicz, która przemawia, a Wałęsa stoi tuż za nią, taki trochę podparty pod boki i może niezadowolony, że to nie on mówi. I tego i cała masa. I z jednej strony pokazać to w filmie, to jest po prostu niebywałe dla mnie dowód na to, że ta opowieść nie jest tylko jakąś interpretacją zdarzeń, tylko jest po prostu faktem. I też starałam się też w książce to opisać. Te poszukiwania, te odkrycia, bo to była taka praca, trochę ją nazywałam archeologia zdarzeń, gdzie to po prostu miałam wrażenie, że my musimy się dokopywać do jakichś opowieści, przeszukiwać te zbiory IPN-u, wytwórni filmów dokumentalnych, archiwa zagraniczne, czy jakieś po prostu zbiory agencji fotograficznych i tego było po prostu tysiące tych zdjęć. No ale w tych tysiącach zdjęć na przykład zdarzały się 2-3, które były po prostu czymś niebywałym.
Czy napotkała Pani jakieś trudności w dotarciu do informacji o kobietach zaangażowanych w ruch Solidarność?
No, przede wszystkim trudności były takie, że z kobietami ja to jakoś dosyć szybko zrozumiałam i chociaż wcześniej sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale kobiety przyjmowały nazwiska mężów, bo brały ślub. I wcześniej miały nazwisko panieńskie, ktoś się znał pod panieńskim, a potem miały nazwisko męża, a potem na przykład rozwodziły się i wracały do tego panieńskiego, albo wychodziły za mąż ponownie i miały jeszcze inne nazwisko. Więc to jest pierwsza trudność w poszukiwaniu, bo to jest taka tożsamość, która się zmienia. Te nazwiska gdzieś tam umykają, te panieńskie czy te po mężu. A druga sprawa jest taka, że kobiety, jak funkcjonowały w podziemiu, to miały pseudonimy. Często też pseudonimy to były pseudonimy męskie. I po takimi się podpisywały, na przykład pod tekstami drukowanymi w prasie podziemnej. Więc znaleźć, po pierwsze, dojść do tego, kto się kryje pod tym męskim pseudonimem i wiedzieć, że pod tym męskim kryje się kobieta, dojść do tego, odkonspirować tą kobietę. Ja miałam takie też spotkania, gdzie po projekcji filmu podchodziły jakieś do mnie osoby i to był już, nie wiem, 2015, 16 czy 17 rok, które mówiły, że o nich nikt nie pamięta, bo ona funkcjonowała pod takim i takim pseudonimem. No i ja się pytam, a jak się pani nazywa? A ona mówi, a to już nieważne, pod tym pseudonimem byłam, już niech tak zostanie. Więc to też jest kolejna trudność, no, z dotarciem do tej po prostu prawdziwej tożsamości i połączeniem tych imion, nazwisk z fotografiami, z nagraniami filmowymi, nie mówiąc już o nagraniach dźwiękowych, gdzie po prostu na taśmy magnetofonowe dziennikarze nagrywali, na przykład będący w stoczni, na strajku, nagrywali jakieś rozmowy i dojść do tego, kto co mówi. No owszem, kiedy już się te osoby poznało, no to mniej więcej można ten głos Henryki Krzywonos czy Joanny Gwiazdy rozpoznać, no ale tak, jakby ktoś nie wiedział, to nie dojdzie do tego.
Czy dla kobiet wstąpienie do Solidarności było tym samym, co dla mężczyzn?
Ja nie mam pojęcia, bo ja myślę, że motywacje były bardzo różne do zaangażowania się w taką działalność. Myślę, że motywacje były takie, że z jednej strony te, które pamiętam, to co mówiły bohaterki, że no chciały po prostu lepszego życia dla swoich dzieci. Dzieci chodziły głodne. Była na przykład taka działaczka w Łodzi, Janina Konczak-Godner, która stała na czele takiego marszu głodowego. I dla niej to było motywacją. Tam po prostu szły w tym marszu kobiety z dziećmi w wózkach i motywacja była taka, że zróbmy coś, żeby nasze dzieci miały co jeść. Dla innych istotna była wolność słowa, albo jakieś w dalekim, po prostu w dalekiej perspektywie obalenie Związku Radzieckiego. Tak jak mówiła Joanna Gwiazda o tym. Więc te motywacje były różne. Natomiast tak się potem złożyło, kiedy już ten związek tak przybrał strukturę i zaczęły powstawać w regionach te komórki regionalne i tam byli przewodniczący, tam byli ich zastępcy i tak dalej, no to tam byli głównie mężczyźni na tych stanowiskach, powiem, kierowniki. Ale to, co mnie interesuje w historii, to nie interesuje mnie, kto był na stanowisku kierowniczym, tylko interesuje mnie, kto realnie wpływał na bieg historii. I tak jak powiedziałam o tym trzecim dniu strajku w Stoczni Gdańskiej, który był takim punktem zwrotnym, tak samo zadałam pytanie, kto wziął na siebie redagowanie największego tygodnika podziemnego w stanie wojennym, czy kto dostał najwyższy wyrok w stanie wojennym i dlaczego, tak? Ewa Kubasiewicz 10 lat za dystrybucję ulotki, której nawoływała do sprzeciwu wobec tamtejszych realiów. Czy kto się najdłużej ukrywał i kto był najdłużej poszukiwany listem gończym? Jadwiga Chmielowska, która ten czas, który spędziła tułając się po mieszkaniach, po jakichś podziemnych drukarniach, to był czas, w którym rozpadło się jej małżeństwo, w którym zmarła jej mama. I ponieważ Jadwiga się ukrywała, nie była w stanie być na pogrzebie. I kiedy to wszystko już się skończyło i kiedy przyszła tak zwana wolna Polska i ten list gończy już przestał obowiązywać, to się okazało, że Jadwiga Chmielowska ani nie ma dokąd wracać, ani nie ma zatrudnienia. I to są też lata, które tak naprawdę ja nie wiem, czy one się jakoś później zaliczają do emerytury, czy do jakichś, czy są podstawą do tego, żeby ubiegać się o odszkodowanie, bo oczywiście podstawą do jakichś rekompensat może być czas aresztowania, internowania, ale tutaj do końca też nie jestem pewna. No i to są takie tragiczne opowieści. I takie historie mnie interesują bardziej niż pytanie o to, kto sprawował jaką funkcję w jakich strukturach.
W jaki sposób, pani zdaniem, role kobiet w ruchu Solidarność różniły się od ról mężczyzn?
Ja myślę, że na początku się nie różniły, bo na początku każdy robił to tyle, ile mógł. I nawet przed powstaniem Solidarności, w wolnych związkach zawodowych na przykład, no to po prostu była grupa ludzi, którzy działali, mieli jakiś wspólny cel. I jeżeli ktoś był dobry w tym, że potrafił pisać, no to pisał. A jeżeli ktoś był bardziej, na przykład, nie wiem, technicznie uzdolniony, no to potem robił te radiostacje nielegalne i nadawał. A jak ktoś był sprytny i lubił, nie wiem, przebierać się i kamuflować, no to coś kolportował. I w tamtym czasie wspólnej walki, która ma za sobą wielkie ryzyko, to myślę, że nie było takiego rozróżnienia, że kobiety to są od tego, mężczyźni od tamtego. Natomiast tak się później to zrobiło, kiedy przyszła władza, podział jakichś profitów, ten okrągły stół, który był takim, myślę, że dla wielu ludzi trudnym kompromisem, dla niektórych kompromisem nie do przyjęcia, który się jednak odbył, prowokował te wolne wybory, częściowo wolne, częściowo niewolne. I później, i tam rzeczywiście kobiet zabrakło. Kobiet nie było w tej Magdalence, gdzie, myślę, były najważniejsze ustalenia tego, co ma się wydarzyć. Przy okrągłym stole, tym oficjalnym, była tylko Grażyna Staniszewska. I później rzeczywiście były takie propozycje, ktoś tam zadzwonił do Ludwiki Wujec, czy ona by w terstwie pracy nie chciała, ona się na tym tak dobrze nie zna. Anni Walentynowicz ktoś coś proponował, no to dla niej to po prostu była potwarz, bo ona protestowała też przeciwko temu okrągłemu stołowi. No i właściwie z jednej strony rzeczywiście mimo tych propozycji kobiety się nie decydowały na współtworzenie, i odmawiały, próbowały robić to, co robiły, tylko w nowych realiach, czyli część zaangażowała się w prowadzenie fundacji, stowarzyszeń, jakichś takich działań non-profit na rzecz innych, jakiegoś wolontariatu, pomocy, bo to był przecież czas tragiczny, te lata 90. Ilość ludzi bezrobotnych, zmuszonych do wyjazdu za pracą, też jakichś też bezdomnych, którzy po prostu nagle wylądowali na bruku, bo ich sytuacja ekonomiczna się zmieniła i tak dalej, i tak dalej.
Ale umyka nam w sensie społeczeństwu jeden bardzo istotny aspekt. W momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny, mężczyźni zostali internowani, a jednak walka trwała nadal. Więc nasuwa się wniosek, że kobiety prowadziły tę walkę. Czy może pani powiedzieć kilka słów o damskiej grupie operacyjnej?
Powiem zaraz kilka słów, ale też troszeczkę może zrobię sprostowanie, bo to jest taka też dosyć powierzchowna narracja, że przyszedł stan wojenny i mężczyźni zostali aresztowani, a kobiety się zorganizowały. Rzeczywiście tak było, ale też bardzo wiele kobiet też zostało internowanych. I o tym też trzeba pamiętać, bo narracja o internowaniu kobiet była wówczas już taka, że może one sobie siedzą w jakiejś złotej klatce nad jeziorem, w jakimś ośrodku wypoczynkowym i wypoczywają. A ten ośrodek internowania w Gołdapie, on rzeczywiście był w takim budynku jakiegoś ośrodka wypoczynkowego, ale kobiety nie miały tam prawa wypoczywać. Wiele z nich się pochorowało, bo były wiezione przez kilkanaście godzin przez całą Polskę jakimiś zimnymi samochodami transportowymi, wywleczone w nocy, w samej koszuli nocnej i tam cierpiały. I o tym też się zapomina, to też ta opowieść o Gołdapie jest też taką opowieścią, mam wrażenie, też momentami bagatelizowaną. No i część z nich tam siedziała kilka miesięcy dobrych, bo przecież dopiero w lipcu 82 te kobiety zostały wypuszczone na wolność. I te, a te, którym udało się uniknąć internowania, no to ukrywały się i próbowały działać. I działały, i to całkiem dobrze wychodziło. Wydawały gazety. W tamtym czasie to było bardzo ważne, żeby informować się nawzajem. W czasach, gdzie nie było internetu, no to wiadomo, że nie było, ale też nie było jakiejś prasy i przekazów medialnych, z których człowiek by się mógł dowiedzieć tego, co się dzieje, więc to było bardzo, bardzo ważne, żeby w tej prasie pisać. No i wokół tego zaczynało się też tworzyć jakieś akcje pomocowe, no dowiadywanie się, co z tymi internowanymi i tak dalej, i tak dalej. I ten tygodnik Mazowsze w większości tworzyły i redagowały kobiety i one tą prasę przemycały w różny sposób, czasem w jakichś wózkach z dziećmi pod kołderkami, czasem robiąc sobie jakieś sztuczne brzuchy ciążowe, no albo jeszcze w jakiś inny sposób.
Trochę to brzmi jak opowieści z okupacji.
Stan wojenny, który był takim na momentem, że te ogień na ulicach były i wielu ludzi rzeczywiście poczuło jakieś zagrożenie. I myślę, że ten taki sposób działania opozycji solidarnościowej to jest sposób działania, który był chyba przekazywany z pokolenia na pokolenie właśnie od rodziców, którzy przeżyli wojnę, okupację, od babci, dziadków, którzy jeszcze wcześniej żyli, a jeszcze wcześniej pod zaborami i z powstań styczniowych, czy listopadowych i innych tych zrywów narodowo-wyzwoleńczych mieliśmy po prostu multum. To jest taka, ja bym powiedziała, nie wiem, wyssana z mlekiem matki Polki, umiejętność zorganizowania się i buntu, i niezgody, i działania mimo wszystko. Czasami też działania tragicznego, które jest skazane na porażkę, ale tak jak miałam kiedyś rozmowę z moją córką parę lat temu na temat Powstania Warszawskiego, ona miała wtedy chyba ze 13 lat i tak to powstanie, które no, jest tak, te obchody są dosyć uroczyste w Warszawie od jakiegoś czasu. No i czasami przyjeżdżają tutaj ludzie z zagranicy i myślą, że to jest jakieś święto, że my świętujemy jakąś, nie wiem, wygraną, coś takiego. No i mówię Weronice mojej, że to jest takie święto przecież no tragiczne, że to nie jest taka jednoznaczna sprawa. A ona mi mówi, wiesz co, mamo, ja wiem, ale my wygraliśmy, bo pokazaliśmy sprzeciw. Jak ja to usłyszałam, to pomyślałam sobie, no tak, no to jest ta nasza mentalność przekazywana po prostu z pokolenia na pokolenie, nauczona poprzez te wszystkie literackie przetworzenia i budowanie tych mitów. No i tak, no i nawet jeśli mielibyśmy mieć w perspektywie przegraną, to i tak jesteśmy w stanie pokazać sprzeciw. No i to jest ten nasz po prostu rys polski.
No tak, nie robi się powstań, które można wygrać. A proszę mi powiedzieć, czy jest wśród historii bohaterek pani książki jakaś jedna opowieść, która szczególnie panią poruszyła?
Są trudne wybory, żebym ja teraz powiedziała, która najbardziej poruszająca, a która mniej, bo każda jest w jakiś sposób dojmująca czy dramatyczna jeszcze, wiedząc, jak te losy się potoczyły później, ale myślę za każdym razem o Krystynie Sobierajskiej, która była działaczką z Legnicy i w momencie stanu wojennego udało jej się zabezpieczyć pieniądze na działalność Solidarności. To było tak jak działaczom z Wrocławia, oni, tam historia o tych 80 milionach, to jest jakoś dosyć znana historia, tam był nawet film fabularny na ten temat. O Krystynie Sobierajskiej mało osób wie, ale ona sprytnie te pieniądze zdołała ukryć i no i to spowodowało, że spotkały ją wielkie represje. Była poszukiwana, ukrywała się i wtedy, kiedy się ukrywała, to Służba Bezpieczeństwa porwała jej nastoletnią córkę z ulicy, jak ta córka chodziła ze szkoły, czy gdzieś się przemieszczała i oni tą córkę wsadzili do samochodu i wozili ją po lesie i straszyli. I to wszystko cały ten dramat, to wszystko sprawiło, że Krystyna Sobierajska zdecydowała się z tego ukrycia wyjść i przyjąć tą ofertę biletu w jedną stronę, czyli że wyjeżdża z Polski, ale i że nie będzie już działała, ale musiała te pieniądze zwrócić. I ona, będąc w Norwegii, w Oslo, w tych latach 80., kiedy wyjechała z córką, nie mając praktycznie nic i tam nikogo nie znając i nie wiedząc, co się z jej życiem będzie dalej działo, gdzieś się zatrudniła, nie znała języka i te pieniądze jeszcze musiała oddawać. No i kiedy spotkaliśmy Krystynę w roku 2015 na pokazie we Wrocławiu, zaczęliśmy rozmawiać i potem jeszcze spotkaliśmy się kilka razy, to ja zrozumiałam, że to są po prostu wydarzenia dla niej tak trudne, tak traumatyczne, że ona do dzisiaj jest przez to pokiereszowana. No i to są takie bardzo dramatyczne wybory, bo oczywiście dorosły człowiek jest odpowiedzialny za siebie i na siebie ryzyko może wziąć, natomiast okazuje się, że bliscy też ponoszą konsekwencje. Tak też było na przykład w przypadku syna Ewy Kubasiewicz, który był już dorosły, miał 20 kilka lat. I w momencie, kiedy Ewa Kubasiewicz została aresztowana i otrzymała ten wyrok, i był ten pokazowy proces, syn Ewy Kubasiewicz też został aresztowany i został aresztowany tylko dlatego, że był synem Ewy Kubasiewicz. A więc ten taki mechanizm, który w tamtym czasie był stosowany wobec tych wszystkich działaczy, działaczek, że ich bliscy cierpią, czy te ostrzeżenia, groźby, że jeśli będziesz dalej coś robiła, to my wiemy, jak wygląda twój syn, córka i ich dopadniemy. No to było coś niewyobrażalnego i myślę, że wiele kobiet, być może mężczyzn też, no ale z mężczyznami nie rozmawiałam na ten temat, zadawało sobie pytanie, czy to warto w ogóle, czy warto podejmować tak wielkie ryzyko, mając dzieci i będąc odpowiedzialnym za te dzieci, narażać się na coś takiego.
A teraz przed nami krótki przerywnik muzyczny. Będzie to piosenka dla córki z filmu Solidarność Kobiet w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego. Po przerwie wracamy do rozmowy.
Długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośli. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Niech się nie smuci, czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
witam po przerwie. Przypominam, że słuchacie konkretnych rozmów o książkach, a moją gościnią jest Marta Dzido. Jakie były pierwsze reakcje czytelników po ukazaniu się Kobiet Solidarności?
No, reakcje w ogóle na tą opowieść były takie, że wiele osób, nawet tych, które tamte wydarzenia pamiętają i w nich uczestniczyły, były takie, że to jest kawał historii, która nie była do tej pory znana i nie była tak opowiadana. I że to jest coś, no ja pamiętam takie refleksje, że ktoś przychodzi i mówi, no ja myślałem, że już o Solidarności wszystko wiem, bo nie dość, że sam w tym brałem udział, to jeszcze było tyle książek, filmów i myślałem, że się tu wynudzę, a tutaj w ogóle zobaczyłem coś kompletnie nowego. I to myślę, że o to nam chodziło. O to nam chodziło, żeby nie tyle tą historię napisać na nowo, czy ją jakoś zmienić. Po prostu ją uzupełnić. Uzupełnić o coś brakującego, o coś, co było taką białą plamą. I myślę, że to się udało.
A czy spotkała się pani z jakimiś szczególnymi opiniami lub refleksjami po ukazaniu się Kobiet Solidarności?
Bardzo dużo było takich spotkań. Były takie wzruszające, na przykład chwile, kiedy pokazywaliśmy nasz film w Gdyni. No i film się skończył, napisy, jakieś tam spotkanie i nagle biegnie z widowni osoba, która po prostu podbiega do mnie i mówi, to ja jestem tam na tym archiwalnym fragmencie, to ja mówię te słowa, że trzeba rozmawiać z władzą, ale nie z władzą przypartą do muru. I ja nawet patrzę, że jest to jedna z bohaterek, takich bardziej drugoplanowych, która pojawia się w tym filmie przez chwilę. I że ona jest przejęta tym, że zobaczyła siebie. Ja jestem przejęta tym, że zobaczyłam ją, bo nigdy wcześniej nie udało mi się do niej dotrzeć, bo mieszkała za granicą i wróciła niedawno do Polski. To są takie jakieś takie wspaniałe spotkania, coś takiego, myślę też dobrego. Myślę też, że wiele kobiet i osób uwiecznionych w tym filmie nabrało takiego przekonania, że to było ważne, że to było istotne być w tamtym czasie i zrobić to, co zrobiły. I że teraz może patrzą na to troszeczkę inaczej, już tak bardzo nie bagatelizują, już są świadome tego, że były częścią historii, były bohaterkami i że warto, żeby tak o sobie myślały i nie umniejszały swoich zasług.
Jak ważne jest według pani zachowanie pamięci o kobietach z ruchu Solidarność w kontekście współczesnych dyskusji o równouprawnieniu i prawach kobiet?
Myślę, że bardzo ważne. Myślę, że jest to częścią w ogóle tych dyskusji i tych ruchów, bo te ruchy też działają na rzecz badania historii pod kątem roli kobiet. I też są w tych ruchach osoby, które szukają dla siebie inspiracji do swoich działań i interesują się historią i chciałyby mieć w tej historii, w tej opowieści jakieś postacie kobiece, z którymi mogłyby się zidentyfikować, albo od których by się mogły czegoś nauczyć, albo które by mogły im coś podpowiedzieć. No i ja myślę, że w ogóle warto jest znać historię w takim szerszym znaczeniu, po to, żeby nie powtarzać błędów, żeby nie wyważać drzwi otwartych, żeby na pytania, które sobie dzisiaj być może stawiamy, znaleźć odpowiedź. Że w ogóle historia jest dla mnie, historia nie jest o przeszłości. Znaczy oczywiście, że jest, ale dla mnie historia jest o teraźniejszości i o przyszłości. I że po to się tą historią interesuję i po to ją badam, żeby w tej teraźniejszości mieć jakieś punkty zaczepienia i żeby móc spojrzeć w przyszłość i tą przyszłość w jakiś sposób budować, ale właśnie w oparciu o to, co już wiem. Bo w oparciu o to, czego nie wiem, to niczego nie zbuduję.
Czy praca nad Kobietami Solidarności wpłynęła na pani własne postrzeganie historii i roli kobiety w społeczeństwie? Czy pani poglądy były już tak ukształtowane, że to nie wpłynęło na panią?
To bardzo wpłynęło i to nie było wcale tak, że moje poglądy były ukształtowane w momencie zabierania się do pracy nad tym filmem. Ja też przeszłam głęboką przemianę, ja się wiele nauczyłam. To była jakaś pasjonująca przygoda, pełna odkryć. Przygoda też, która spowodowała, że z Piotrem Śliwowskim parę lat później zajęliśmy się kolejnym tematem o zapomnianych bohaterkach dotyczącym polskich emancypantek, kobiet, które na przełomie XIX-XX wieku walczyły nie tylko o prawa wyborcze, ale też walczyły o prawo do edukacji, o prawo do pracy i zarabiania własnych pieniędzy i też osoby nie do końca znane, nie do końca jakoś zamieszczone na kartach historii. Ja myślę, że to też ten film Siłaczki, który miał premierę dokładnie w setną rocznicę podpisania przez Józefa Piłsudskiego tego dekretu o prawach, równych prawach bez różnicy płci, prawach wyborczych. No to też jest efektem naszej pracy tej wcześniejszej, która była poświęcona latom 80.
W jaki sposób Kobiety Solidarności mogą służyć jako narzędzie edukacyjne w szkołach i instytucjach kultury?
Myślę, że ten film i ta książka służą i że są dyskutowane i są prezentowane i są takim uzupełnieniem tej wiedzy, mogą być też takim jakimś właśnie narzędziem inspiracji, pretekstem do rozmowy o równości, o prawach, o sensie walki o wolność, o sensie podejmowania ryzyka, o buncie, o sprzeciwie wobec systemu. Jak ten sprzeciw organizować, co robić. Myśmy mieli takie spotkania z młodzieżą, podczas których właśnie próbowaliśmy krzewić takie idee i pytać się młodych ludzi dzisiaj, czy na przykład gdyby zakazano im nagle korzystania ze smartfonów i odcięto internet, że oni by się zbuntowali, jakby to robili. Więc ta świadomość gdzieś tam krąży, ona nie jest jakoś powszechna, bo jak robić bunt skuteczny, jak zrobić właśnie taką rewolucję, która nie będzie krwawa, tylko będzie pokojowa, no to jest sztuka i to trzeba wiedzieć. I to nie jest rzucanie butelkami, kamieniami czy jakieś agresywne rzeczy, tylko to są właśnie rozmowy, negocjacje, próby przekonywania. Nie ma teraz takich narzędzi jak zatrzymanie pracy wielkiego zakładu, bo nie ma wielkich zakładów. Ludzie młodzi nie są w stanie się tego zorganizować, ale myślę, że mogą w inny sposób pokazywać swój sprzeciw i jakoś dążyć. I staram się uświadomić im to, że mogą i że jeśli będą razem w jakimś działaniu, że jeśli znajdą sojuszników, będzie im na czymś zależeć, no to tym jest siła. I że też na tym polega solidarność, bycie z innymi.
Na jakie tematy chciałaby Pani poruszyć w kolejnych projektach?
Teraz taki krąży wokół mnie temat, który ja nazywam wiedźmowym, ale to jest taki temat poświęcony kobietom, no bo to były głównie kobiety, kobietom, które na ziemiach polskich na przestrzeni wieków były oskarżane o czary i te oskarżenia prowadziły do tego, że te kobiety były palone na stosach. I mam wrażenie, że to też jest taka nieznana część naszej historii, naszego, to nazwać dziedzictwa, no bo to ciężko powiedzieć, no ale jest to część historii tutaj naszej. I ciekawi mnie też rodzaj upamiętniania, który ja czuję, że jest teraz w naszym społeczeństwie i w świecie przestrzeń na to, żeby mówić o tym, przypominać te osoby i przypominać się w trochę innym kontekście, w trochę innej narracji niż taka trochę zabawna, żartobliwa narracja o babach Jagach i jakichś czarownicach na miotłach, bo tak się to zwykle do tej pory odbywało, tylko rzeczywiście oddanie pamięci tym wszystkim niewinnym kobietom, które zostały zgładzone i te mechanizmy, i pokazanie tych mechanizmów, które do tego doprowadziły. Kobiety były palone na stosach z bardzo różnych powodów. Zwykle było to na przykład to, że wszyscy wokół zachorowali na ospę, a jakiejś kobiecie udało się nie zachorować. No i wtedy była oskarżona o czary. Albo krowy we wsi czy w okolicy pozdychały, albo nie chciały dawać mleka, no to jakaś pani, która nie lubił albo miał zakusy na jej kawałek pola, łatwo było rzucić na nią oskarżenie o czary. One były torturowane, podczas tych tortur zmuszano je do podpisywania czy do przyznawania się do jakichś kontaktów z szatanem. Te dokumenty się gdzieniegdzie zachowały. No i to jest taka tragiczna historia, ale myślę, że warta opowiedzenia i warta też upamiętnienia.
Ale ogólna narracja jest taka, że w Polsce procesy czarownic, jak i stosy występowały raczej nielicznie.
Pojawia się taka narracja i pojawia się też taka narracja, że to było wtedy, kiedy Polski nie było, bo to Polska była pod zaborami, albo tutaj te ziemie polskie, to one wtedy były gdzie indziej granice i tak dalej. I owszem, jest w tym trochę prawdy, natomiast kiedy się zacznie zgłębiać ten temat, to okazuje się, że nie do końca i że były takie sytuacje i pojawiają się też próby, które podejmowane są dzisiaj nie przez historyków, historyczki czy badaczy, ale są podejmowane przez artystki, ludzi ze świata kultury i sztuki, którzy na przykład chcą stawiać pomniki albo jakieś symboliczne rzeźby, które są upamiętnieniem tamtych wydarzeń, albo robią akcje performatywne czy jakieś teatralne, w których pokazują te wydarzenia i przypominają, i myślę, że to jest bardzo, bardzo wartościowa rzecz.
Chciałbym zadać Pani na koniec parę pytań zupełnie z innej beczki, ale pozostając nadal w temacie książkowym. Jaka jest Pani ulubiona książka?
Nie mam ulubionej. Ja mam bardzo dużo książek, które są dla mnie ważne, które mnie ukształtowały, które mnie zmieniły. Bardzo dużo czytam, więc ciężko powiedzieć, czy ja mam ulubioną książkę. Ale jest jedna z takich książek, które przeczytałam bardzo dawno temu, ale które miały na mnie ogromny wpływ. To była książka, którą czytałam, nie wiem, jako 11-latka, albo nawet wcześniej, którą podsunęła mi moja babcia. A to była książka Lizy Orzeszkowej pod tytułem Marta. No i ta książka mnie też zainteresowała, bo tytuł, jakby imię bohaterki, bohaterka jest moją imienniczką, Marta, no i tak z taką wielką ciekawością, co to będzie. Ja byłam wtedy dzieckiem, ja byłam wtedy na etapie też Ani z Zielonego Wzgórza i takiej historii. No i przeczytałam tą Martę Orzeszkowej, a to jest wstrząsająca opowieść o kobiecie, która w młodym wieku zostaje wdową. To są czasy właśnie koniec XIX, początek XX wieku i ona sama z dzieckiem takich, żeby mogła mieć sensowną pracę, zarabiać, i ona się boryka z problemami właśnie takiej natury, jak tu się utrzymać. To jest po prostu jakiś niebywały, niewiarygodny przykład tego, jak kobiety w tamtym czasie miały ciężko, jak świat był wobec nich niesprawiedliwy, jak mimo tego, że miały możliwości, że chciały, jak po prostu cały świat był przeciwko nim i kładł im kłody pod nogi. Ja pamiętam, że bardzo tą książkę przeżyłam. Ja do niej jeszcze później nie wracałam, ale myślę, że ona zapadła mi w pamięć i że gdzieś tam wpłynęła na moją wrażliwość.
A czy można powiedzieć, że Marta wraz z Elizą Orzeszkową zmieniły Pani życie? Albo przynajmniej światopogląd?
No ja wtedy, jak byłam dzieckiem, ja nie wiem, czy ja miałam jakiś światopogląd, bo ja nie miałam takiej wiedzy na temat historii świata. Ale myślę, że po prostu tą swoją taką brutalnością, tą bezwzględnością jakoś otworzyły mi oczy na pewne rzeczy. Być może ja też niektórych rzeczy wówczas nie rozumiałam, ale to jest książka, która stoi cały czas u mnie na półce i wiem, że ona była dla mnie wówczas ważna. Była po prostu taką książką kształtującą mnie. No i zrozumiałam też wtedy, że książki, nie wszystkie książki kryją słodkie opowieści o Aniach Zielonego Wzgórza czy o jakichś innych bohaterkach przeznaczonych dla małych dziewczynek, tylko że mogą opisywać świat i mogą robić to w sposób wstrząsający i zostawiać ślad w ludziach. I tak, no i tego też szukam w literaturze. Czegoś takiego, co może nie tyle wstrząsającego, ale czegoś, co po prostu zostawi we mnie jakiś ślad i być może zmieni moje spojrzenie na jakiś jego fragment.
A czy może Pani na szybko wymienić 3 książki, które zabrały Pani ze sobą na bezludną wyspę?
Ja już teraz wiem ze swoich doświadczeń życiowych, że niezależnie jakie książki zabiorę na wakacje, czy na bezludną wyspę, czy pod namiot, to są książki, które ja później noszę i tylko myślę o tym, po co mi te dodatkowe kilogramy w plecaku, albo one gdzieś leżą i ja ich wówczas nie czytam. Więc ja na bezludną wyspę zabrałabym sobie długopis i notes po to, żeby tam napisać swoją książkę.
A to niezłe. Jest Pani pierwszą osobą, która na bezludną wyspę zabrałaby notes i długopis.
Zawsze zabieram ze sobą notes i długopis. Nie rozstaję się z tym.
No właśnie. Czy ma Pani jakieś rytuały pisarskie? Jak u Pani wygląda akt tworzenia?
Wygląda tak, że ja... No teraz jakby odejdziemy od tego non-fiction, bo ja też jestem autorką, głównie jestem autorką powieści czy zbiorów opowiadań. No to ten proces wygląda tak, że zawsze staram się mieć ze sobą ten notes i długopis i tam notuję jakieś po prostu fragmenty, które do mnie przychodzą, słów, myśli. No i kiedy ten notes już się wypełni w jakimś stopniu tymi zapiskami, to zastanawiam się, czy jest w tym potencjał na historię, na jakąś opowieść, i wtedy siadam i piszę. Takich rytuałów nie mam, bo też moje życie nie jest jakieś przynajmniej uporządkowane i nie jestem osobą, która by codziennie od godziny 9 na przykład do 15 była przy komputerze, przy biurku i starała się coś napisać. Raczej po prostu łapię jakieś momenty czy chwile, które są mi dane. Często też korzystam ze stypendiów, z rezydencji literackich i tam mi się wtedy udaje jakąś przestrzeń sobie stworzyć taką przyjazną do pisania.
Wyczerpałem już cały asortyment pytań. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa przyczyni się do zrozumienia, jak ważną rolę odegrały kobiety w ruchu Solidarność. Ich historie często były pomijane, a przecież walczyły one z odwagą i determinacją o lepszą przyszłość dla wszystkich. Mam nadzieję, że książka Kobiety Solidarności przyczyni się do przywrócenia im należytego miejsca w historii i zainspiruje kolejne pokolenia do działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej. Dziękuję za rozmowę i za przypomnienie nam o tych niezwykłych kobietach. Zachęcam również do lektury innych książek pani Marty Dzido. Szukajcie ich nie tylko w dobrych księgarniach, a jeśli was nie stać na zakup, to udajcie się do najbliższej biblioteki. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony mi czas.
I bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji.
I dobranoc. Pożegnaliśmy już panią Martę, ale to nie znaczy, że audycja się kończy. Przed państwem Marcin Sobalski w szybkim monologu o książce.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek segmentu Kroków pod tytułem Szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o książce Smutki wszelkiej maści niemieckiej autorki Marianne Leki. Książka została wydana przez wydawnictwo Otwarte w tłumaczeniu Agnieszki Walcz. Poprzednio wydana powieść Marianne Leki, Sen o Okapi, była moim zeszłorocznym odkryciem. Była to historia jednocześnie smutna i ciepła. Gdy więc w zapowiedziach zobaczyłem kolejną książkę tej autorki, od razu zakupiłem ją w przedsprzedaży. I wiecie co? To były dobrze wydane pieniądze. Kupując Smutki wszelkiej maści, zakładałem wprawdzie, że dostanę powieść. Z opisu, który przeczytałem później, wynikało, że jednak będzie to zbiór opowiadań. A podczas samej lektury wyszło jednak jeszcze inne szydło z worka. Książka ta to tak naprawdę zbiór felietonów. Nie przepadam za tym rodzajem literatury, to znaczy lubię je poczytać w czasopismach, ale w zbiorach już niekoniecznie. Felietony z reguły odnoszą się do otaczającego nas świata, do wydarzeń bieżących, więc szybko tracą na aktualności. Tego trochę się bałem w przypadku tej książki. Ale Marianne Leki nie jest zwykłą pisarką, co udowodniła mi w swojej poprzedniej książce. Jeżeli jeszcze tego nie powiedziałem, powiem to teraz wprost. Polecam Sen o Okapi wszystkim. Marianne Leki nie pisze więc normalnych felietonów. Nie pisze o wielkich sprawach, zmieniających się społeczeństwach, wojnach, politycznych burzach w szklance wody. Pisze o ludziach, o ich zwykłych czynnościach, zmartwieniach, fobiach. Pisze i nagle z takiego zwykłego wydarzenia, jak na przykład wrzucenie listu do skrzynki pocztowej, czy spór z sąsiadem, robi się coś więcej, jakaś mądrość, czasem prostsza, czasem głębsza, ale z reguły na początku felietonu zupełnie nieoczywista. Leki ma niesamowity słuch i z jednego zdania potrafi wycisnąć treść jak sok z cytryny. A przez to, że te felietony są o ludziach, o relacjach między nimi, nie tracą one na aktualności, czy wręcz na uniwersalności. Mogłoby rozgrywać się gdziekolwiek i właściwie kiedykolwiek, pomijając technikalia i jeden w trend pandemiczny. Z felietonów Leki bije ciepło, szacunek dla drugiego człowieka, taka zwykła ludzka życzliwość. Tu nie ma złych ludzi, czasem zdarzają się nieuprzejmi, zabiegani, z jakimiś wadami, ale oni nie są źli. Naprawdę czytać to przyjemnie w zderzeniu z tą całą szarpiącą za nerwy współczesną literaturą. Siłą narracji Leki jest też język, bardzo miło oddany w tłumaczeniu przez Agnieszkę Walczy. Zdania są niby proste, ale prowadzą w zaskakujący sposób do puenty, wywołując w czytelniku nieoczekiwane emocje. Tak jak w finałowym tekście Musi być czuć, inaczej coś nie gra, który wywołuje we mnie ciarki nawet kilka tygodni od skończenia tej książki. U Marianny Leki gra bowiem wszystko. Uśmiech pojawia się tam, gdzie trzeba. Smutek podszyty nostalgią też wyłania się w odpowiednich momentach, takich jak ten wspomniany przeze mnie wcześniej. Moja nie za wysoka ocena tej książki wynika tylko i wyłącznie z jej felietonowej formy, z mojej chęci obcowania z taką literaturą w dłuższym wymiarze czasu, gdzie autorka mogłaby szerzej rozwinąć skrzydła. Pozostaje mi więc wracać do Snu o Okapi. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru, dobranoc.
Dzisiejszego wieczoru było o wykluczonych kobietach Solidarności, o smutkach wszelkiej maści i w kąciku poezji śpiewanej pozostaniemy w tym klimacie. Zapraszam na balladę o Janku Wiśniewskim. Śpiewa Maciej Pietrzyk. Dobranoc.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali i celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie drucha, Janek Wiśniewski padł. Huczą petardy, ścielą.